Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ojciec Święty przyjął dziś uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Moim gościem będzie papieski akademik profesor Krzysztof Skubiszewski. W audycji o dialogu chrześcijańsko-żydowskim Aleksander Kowalski opowie o dokonaniach Pawła VI. 4 maja na program zaprasza Krzysztof Bronk. Godność osoby i prawa człowieka to kwestia centralna, wskazał Ojciec Święty uczestnikom obradującej na ich temat sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Benedykt XVI przypomniał, że Kościół zawsze głosił podstawowe prawa należne człowiekowi jako stworzonemu na obraz i podobieństwo Boga. Ich promowanie wspiera refleksja rozumu, by można je prezentować wszystkim ludziom dobrej woli, niezależnie od ich przynależności religijnej. Rozum ludzki jednak, stwierdził papież, musi być stale oczyszczany wiarą. Zawsze bowiem zagraża mu zaślepienie etyczne powodowane grzechem. Człowiek potrzebuje nadziei i miłości, które znaleźć może tylko w Bogu. Prowadzą one do uczestnictwa w sprawiedliwości i dobroci Boga względem ludzi.
Ta perspektywa kieruje uwagę na najbardziej krytyczne problemy społeczne ostatnich dziesięcioleci. Należy do nich wzrastająca także ze względu na globalizację i obecny kryzys gospodarczy świadomość skandalicznego kontrastu między równym przysługiwaniem praw a nierównym dostępem do środków pozwalających z nich korzystać. Dla chrześcijan, którzy stale proszą Boga, chleba powszedniego daj nam dzisiaj, haniebną tragedią jest fakt, że 1/5 ludzkości nadal głoduje. Zapewnienie dostatecznego wyżywienia oraz ochrona takich żywotnych zasobów jak woda czy energia wymagają od wszystkich międzynarodowych przywódców gotowości do współpracy w dobrej wierze. Winni oni przy tym respektować prawo naturalne, promując solidarność z najsłabszymi regionami i ludami naszego globu jako najbardziej skuteczną strategię eliminowania nierówności społecznych między krajami i społeczeństwami oraz umacniania globalnego bezpieczeństwa.
W sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych bierze udział profesor Krzysztof Skubiszewski. Jego referat znalazł się w programie dzisiejszych obrad.
Prawa człowieka to temat dziś dość kontrowersyjny, budzący coraz więcej kontrowersji, a to dlatego, że do praw podstawowych, które nie budzą wątpliwości, coraz częściej dołącza się prawa rzekome, jak na przykład prawo do aborcji, czy prawo homoseksualistów do małżeństwa, czy do adopcji dzieci. Jak sobie z tym problemem poradzić?
Te kontrowersyjne, jakie pan słusznie nazwał, prawa były przedmiotem sesji w drugim dniu. Podejście Kościoła do praw człowieka kształtowało się stopniowo. Pamiętajmy o tym, że prawa człowieka są przedmiotem regulacji międzynarodowej i są wyjęte spod jurysdykcji państw, czyli państwa nie mogą powoływać się na to, że mogą traktować swoich obywateli w sposób, jaki chcą, tylko podlegają tutaj różnym ograniczeniom międzynarodowym. To zjawisko, ono datuje się od końca II wojny światowej. I ten proces rozpoczął się od Karty Narodów Zjednoczonych. Kościół zajął stanowisko w tej sprawie po raz pierwszy w sposób zasadniczy w encyklice Jana 23 Pacem in Terris.
Mówił pan profesor, że prawa człowieka są wyjęte spod kompetencji poszczególnych państw, ale czy prawa człowieka są czymś stabilnym, czy można też spodziewać się właśnie ich rozwoju, uzupełniania i właśnie uzupełniania o prawa, z którymi jakoś ciężko nam się zgodzić?
Tego nie można wykluczyć. Dlatego, że co to znaczy, że prawa człowieka są wyjęte spod jurysdykcji państwowej? Mam na myśli wyłączną jurysdykcję. To, że tylko państwo może decydować o sytuacji osób na swoim terytorium. Pod tym względem jest niewątpliwy postęp. I obok traktatów, które wiążą wyłącznie te państwa, które je podpisały i ratyfikowały, jest też już dzisiaj powszechne, generalne prawo międzynarodowe, dotyczące praw człowieka i do tego prawa należy powszechna deklaracja praw człowieka, mimo że ona początkowo została przyjęta jako rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli jako tekst niewiążący, ale nastąpił pewien rozwój w tworzeniu prawa, który doprowadził do tego, że ta deklaracja jest uznana dzisiaj i nie może być kwestionowana jako prawo powszechne.
Pan profesor podchodzi od tego od strony prawnej, mówiąc o powszechności, ale w praktyce powszechność praw człowieka często jest kwestionowana, zwłaszcza przez kraje, które nie wywiązują się z respektowania tych praw człowieka. One dają do zrozumienia, sugerują, że idea praw człowieka to wymysł cywilizacji zachodniej. Czy to tylko wymówka, czy może rzeczywiście czeka nas jeszcze w przyszłości jakaś wielka kulturowa debata na temat powszechności praw człowieka?
Powiedziałbym, że kulturowa debata trwa na temat treści poszczególnych praw, ale ich uniwersalizmu nie można kwestionować. I to jest również stanowisko Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wiemy, że praktyka bywa inna. W niektórych państwach dominują pewne opinie czy poglądy, które przekreślają pewne wolności. Na naszej sesji mówiono o rozmaitych tak zwanych generacjach praw człowieka i słusznie ten termin kwestionowano.
Co to takiego generacje praw człowieka?
Otóż mówi się o trzech generacjach praw człowieka. Pierwsza to były prawa polityczne i pewne wolności. Druga generacja to były prawa socjalne i gospodarcze i tutaj Kościół przywiązuje dużą wagę, w szczególności do prawa do pracy i do godziwego wynagrodzenia. A za trzecią generację uważa się prawa takie jak prawo do zdrowego środowiska. I wydaje mi się, to było podkreślane między innymi w czasie dyskusji, że trudno tu mówić o generacjach, czyli o pokoleniach praw człowieka, tylko wiemy, że jedno pokolenie zastępuje drugie. Tutaj nie ma żadnego zastępstwa. Pierwsza generacja nadal jest miarodajna, podobnie jak druga. A trzecia generacja, do której przywiązuje się dzisiaj dużą wagę, należy do niej także prawo do samostanowienia, co jest raczej prawem grup, prawem zdecydowanie politycznym. To są uprawnienia w odniesieniu do jednostki, które przecież mają im umożliwić, aby w stosunku do nich przestrzegane były te wcześniejsze prawa człowieka. I Kościół bierze dzisiaj pod uwagę te główne wyzwania, które stoją przed światem i łączy je z prawami człowieka, mianowicie problem wielkiej biedy i wielkich różnic materialnych. To są wszystko wielkie problemy, które oczywiście rzutują na to, jak prawa człowieka będą i mogą być wykonywane i Kościół jest tego w pełni świadomy.
Właśnie Kościół jest tego świadomy, Kościół jest wielkim rzecznikiem praw człowieka, ale dzisiaj właśnie coraz częściej też rozbija się o prawa człowieka, w tym sensie, że na przykład całkiem niedawno byliśmy świadkami sytuacji, gdzie w Wielkiej Brytanii Kościół musiał zamknąć ośrodki adopcyjne właśnie dlatego, że w imię prawa do równości państwo chciało zmusić Kościół, aby kościelne ośrodki pośredniczyły w adopcjach dla homoseksualistów na przykład. Z drugiej strony Barack Obama straszy, że chce odebrać lekarzom prawo do sprzeciwu sumienia właśnie w imię prawa do aborcji.
Mogę panu powiedzieć, tak, że w czasie konferencji stanowisko nowego prezydenta amerykańskiego było dyskutowane przez jednego z referentów i on przedstawił krytyczną ocenę i to znajdzie wyraz w publikacji, która ukaże się po tej sesji. Jeśli chodzi o mój w niej udział, poproszono mnie o referat dotyczący naruszania praw człowieka. To jest dzisiaj główny problem, bo my mamy już duże ustawodawstwo i państwowe, i międzynarodowe traktaty. Także my nie potrzebujemy nowego prawa. Część tego prawa, jak pan wspomniał, jest wysoce kontrowersyjna, ale przecież są wielkie działy praw człowieka, które nie są kwestionowane. Dlatego Kościół zwraca uwagę na naruszenia i w pierwszym rzędzie zwraca uwagę na najpoważniejsze naruszenie, mianowicie na ludobójstwo. I to jest poważny problem i to się nawet nasiliło, jeśli weźmiemy pod uwagę, już nie sięgając do dawniejszych przykładów, takich jak rzeź Ormian w Turcji. Mieliśmy do czynienia z ludobójstwem w Ruandzie, na Bałkanach, w Darfurze. Otóż to jest dalsze zagadnienie, które ja mam referować w czasie tej konferencji, mianowicie rola Międzynarodowego Sądu Karnego, który został utworzony na podstawie traktatu podpisanego w Rzymie w roku 1998 i on już działa w Hadze i on ma już dzisiaj szereg osób oskarżonych. On ma różne trudności.
Chciałem o nie zapytać, bo z jednej strony dobrze wiemy, że ten Trybunał istnieje, że jest na pewno jakimś ważnym narzędziem w walce o prawa człowieka, jeśli chodzi o te bardzo drastyczne łamania praw człowieka w formie ludobójstwa, ale z drugiej strony wiemy, że wiele poważnych, liczących się państw, jak Chiny, jak Rosja, nawet jak Stany Zjednoczone, czy niemal wszystkie państwa muzułmańskie, do tego Trybunału nie przystąpiły. Czy w związku z tym jest to też również narzędzie skuteczne, czy jest w stanie wypełniać swoją misję?
To się raczej okaże. Otóż ten Sąd Karny Międzynarodowy w Hadze, on od paru lat zaczął swoją działalność, ale czyni to dosyć energicznie, bym powiedział, zwłaszcza dzięki swojemu prokuratorowi. W statucie Trybunału jest ciekawy przepis pozwalający prokuratorowi działać na własną rękę. I prokurator tak postępuje i stąd jest już kilku aresztowanych i zapoczątkowane są postępowania karne, ale są wielkie trudności z aresztowaniem innych osób.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że w Papieskiej Akademii Nauk Społecznych rozmawiałem z jednym z jej członków, profesorem Krzysztofem Skubiszewskim. Dziękuję uprzejmie.
Wspólne dziedzictwo. U źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Zapoczątkowane przez Jana XXIII dzieło Soboru Watykańskiego II przejął z rąk swego poprzednika Paweł VI. Właściwie cały swój pontyfikat poświęcił on najpierw jego sfinalizowaniu, a następnie wprowadzeniu w życie. Dlatego całą działalność tego papieża interpretować można w kluczu soborowym. Takim wkładem w sobór, a poniekąd także realizacją jego intuicji i wskazań, zwłaszcza w aspekcie ekumenicznym i międzyreligijnym, była pierwsza w dziejach papieska podróż do Ziemi Świętej. Odbyła się na początku 1964 roku, między drugą a trzecią sesją soboru. Gdy chodzi o dialog z judaizmem, papież podjął go wówczas jedynie pośrednio, nigdy nie używając nawet nazwy Żydzi, chociaż się tam z nimi spotykał. Skąd unikanie tego terminu? Chodziło o różne jego znaczenia – rasowe, polityczne i religijne, których nie należało ze sobą mieszać. Paweł VI mówił o tym jasno już niespełna 5 miesięcy po swej wizycie w Izraelu, przyjmując w Watykanie przedstawicieli Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego z jego przewodniczącym Morrisem Abramem. Powiedział do nich wówczas, że audiencja ta daje mu sposobność, by potwierdzić to, co jest już dobrze znane, gdy chodzi o postawę Kościoła katolickiego, a zwłaszcza Stolicy Apostolskiej wobec Żydów.
Ta nazwa Żyd wzbudza bowiem szereg kwestii, którymi zajmiemy się spokojnie i z uwagą. Przede wszystkim jest to kwestia rasy. W tej sprawie powtarzamy szczere życzenie wyrażone przy licznych okazjach przez naszych czcigodnych poprzedników, mianowicie, że nigdy nie powinna ona być dla was ani dla żadnej innej grupy etnicznej powodem, by doznawać uszczuplenia w prawach człowieka, od uznania których żadna cywilizacja naprawdę godna tej nazwy nie może się uchylić. Druga kwestia jest polityczna i nie do nas należy się o niej wypowiadać, zwłaszcza w tym czasie, chociaż zawsze pragniemy i życzymy, by znalazła ona sprawiedliwe, pokojowe rozwiązania. Tak ze względu na ludność, która już doznała tylu doświadczeń i cierpień, jak też z racji zainteresowania, jakie Kościół katolicki czy inne kościoły chrześcijańskie mogą w tym mieć i nie można tego lekceważyć. Wreszcie jest aspekt religijny, który interesuje nas głębiej, pobudzając do szczególnego uwzględnienia żydowskiej tradycji religijnej, z którą chrześcijaństwo jest blisko związane i z której wypływa nadzieja na ufne relacje i szczęśliwą przyszłość. Stąd jeszcze raz, głęboko ubolewając nad strasznymi doświadczeniami, jakich ofiarą byli Żydzi w niedawnych latach, pragniemy życzyć wam wszelkich łask od Boga, którego całym sercem błagamy za was i za wszystkich, którzy są wam bliscy i drodzy.
Na audiencji dla Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego papież wyraźnie zatem przypomniał potępienie przez Kościół Holokaustu i wszelkiego rasizmu. Zwrócił też szczególną uwagę na bliskie związki religijne chrześcijaństwa z judaizmem, podkreślając, że właśnie ta sprawa jest dla niego najważniejsza. Kolejny wkład w Sobór Paweł VI wniósł, ogłaszając 6 sierpnia 1964 roku encyklikę Ecclesiam Suam. I w tej wypowiedzi nie pominął Żydów, ale ich wprost wymienił i dał im szczególne miejsce. Programowy dokument pontyfikatu, jakim jest zawsze pierwsza encyklika papieska, napisał w całości osobiście. Poświęcił go świadomości Kościoła o samym sobie i jego reformie, często będącej, jak podkreślił, zadaniem soborów powszechnych, oraz dialogowi Kościoła ze współczesnym światem. Prowadzi się go w trzech kręgach. Pierwszy, najszerszy, obejmuje całą ludzkość. Drugi, ludzi wierzących w Boga. A trzeci, chrześcijan nienależących do Kościoła katolickiego. W drugim z nich najbliżsi katolikom są według encykliki Pawła VI wyznawcy judaizmu.
Spoglądając w dal wokół siebie, widzimy drugi, nie mniej rozległy krąg, nieco mniej od nas odległy, który obejmuje przede wszystkim ludzi oddających cześć Bogu jedynemu i najwyższemu, temu samemu, którego i my czcimy. Wspomnieć więc wypada zasługujących niewątpliwie na nasz szacunek i miłość synów narodu żydowskiego, którzy zachowują religię właściwą dla Starego Przymierza.
14 września 1964 roku rozpoczęła się trzecia sesja Soboru. Kardynał Augustin Bea przedstawił na niej nową wersję schematu mówiącego o Żydach. Zgodnie z wprowadzonym przez Pawła VI w encyklice Ecclesiam Suam pojęciem drugiego kręgu dialogu Kościoła ze światem, temat ten włączono w szerszy kontekst innych religii. Ostateczny tekst dokumentu, którym będzie deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate, zostanie jednak przyjęty dopiero rok później, na ostatniej sesji soborowej. Natomiast na zakończenie trzeciej sesji Soboru, 21 listopada, uchwalono konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium. Tutaj znowu, w rozdziale o Ludzie Bożym, spotykamy znaną z Ecclesiam Suam ideę różnorodnego związku poszczególnych części ludzkości z Kościołem. Zaraz na pierwszym miejscu po braciach odłączonych, konstytucja Lumen Gentium wymienia wyznawców judaizmu.
Ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu Bożego. Przede wszystkim więc ten naród, który otrzymał przymierze i obietnicę, a z którego narodził się Chrystus według ciała. Lud dzięki wybraniu szczególnie umiłowany ze względu na praojców, albowiem Bóg nie żałuje darów i wezwania.
Tak nakierowanym przez Pawła VI soborze dojrzewały idee, które pełny wyraz znajdą na jego ostatniej sesji w deklaracji Nostra Aetate.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.